Świat nowych mediów.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. 9 minut po 11 to taka pora, kiedy nurkujemy, można powiedzieć, bo to wiele najróżniejszych tematów. Jezioro całe. Nurkujemy w tematy związane z nowymi technologiami. Mówimy Państwu o rzeczach najróżniejszych, ale przede wszystkim mam taką nadzieję o rzeczach ciekawych, które warto wiedzieć. Artur Seruga audycję realizuje. Dziękujemy pięknie już teraz z góry. Zakładamy, że wszystko będzie doskonale. Filip Jędruk przy mikrofonie. Kłaniam się nisko. Do 12 jest jesteśmy z Państwem i będziemy rozmawiać, no właśnie, o szukaniu balansu, o tym, jak w tym świecie cyfrowym trochę odsapnąć, albo przynajmniej znaleźć tyle samo rzeczy w świecie realnym, ciekawych, co znajdujemy w tym świecie wirtualnym. Z nami jest pani Bogna Pazderska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Z Centrum Nauki Hevelianum, astronomka, specjalistka do spraw naukowych w zakresie astronomii, to tak pełny tytuł można powiedzieć, ale też koordynatorka programu Profikultura. No i wokół tego programu na pewno pierwszą część naszego spotkania zbudujemy, natomiast no, będę się powstrzymywał przed zadawaniem różnych kosmicznych pytań, chociaż jest to szalenie ciekawa działka i jak się okazuje astronomów, astronomek nie ma wcale tak dużo.
Rzeczywiście jest nas dość niewiele, dzięki temu się tak dobrze znamy. Jednak astronomia to są studia dość trudne, a z drugiej strony nie są to studia, do których się zazwyczaj idzie do firmy prywatnej. W związku z tym to są osoby, które zarówno muszą być świetne z matematyki, fizyki, informatyki, no i mieć tą pasję, bo bez pasji się nie da w tym zawodzie.
No ale to też jest coś związanego no tak mi się wydaje, z marzeniami, z jakimś, z takim podejściem do świata, czy właśnie raczej matematyka?
Bardzo różnie to bywa. Są osoby, które zaczynają przez fascynację nocnym niebem. Ja przyznam, że w moim przypadku zaczęłam od fascynacji matematyką bardziej i tym, że prawa w kosmosie, we wszechświecie rządzą się tymi prawami matematycznymi, że to w ogóle można opisać. To było dla mnie niezwykle fascynujące. No i też w mojej rodzinie akurat mój tata jest astronomem, więc tak trochę wiedziałam od razu, z czym się wiążą te studia i ta przyszłość astronomiczna.
Parkujemy na razie kosmos i schodzimy na Ziemię, chociaż no to też nie wiem, czy można tak powiedzieć, no bo mamy dostęp do całego świata za pośrednictwem najróżniejszych urządzeń. No ale to też, no właśnie, czy możemy mówić o zagrożeniach, czy możemy, tak trochę pod włos zadaję pytanie oczywiście, czy to już jest faktycznie coś, co powinno mieć swoje profilaktyczne programy, programy takie, które mówią, że trzeba się zastanowić nad tym, jak my podchodzimy do mediów, podchodzimy do internetu, do urządzeń.
No obawiam się, że w dzisiejszych czasach raczej musimy spojrzeć odrobinę ostrożnie na technologię, chociażby z tego powodu, że ona się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Jeśli ja wspominam swoje czasy, kiedy powstały social media, te social media rzeczywiście służyły kontaktom z ludźmi z mojej klasy, z moich studiów. Natomiast dzisiaj ktoś z nas korzysta z Facebooka, czy w dzisiejszych czasach w TikToka, czy innych aplikacji, po to, żeby głównie utrzymywać głębsze relacje. Więc jest bardzo duża zmiana, no i też wiemy o tym, że jest bardzo dużo osób zatrudnionych specjalnie po to, żeby utrzymywać naszą uwagę na tych mediach, żeby odwrócić nas od tego realnego świata. I my w Hevelianum staramy się nie tyle demonizować technologie, bo one są naprawdę bardzo użyteczne, tylko pokazywać pewnego rodzaju równowagę, jak warto korzystać z chociażby z naszych telefonów komórkowych, a w którym momencie należy się zastanowić, czy może jednak jesteśmy we władzy tych komórek.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo istotny wątek, do którego można podejść tak, patrząc na świat, albo że wszystko jest czarne, albo wszystko jest białe, no a tutaj jest bardzo dużo różnych odcieni szarości. Kotwicząc jeszcze o tych mediów społecznościowych, ktoś ostatnio mówił, że to już nie powinniśmy nawet mówić media społecznościowe, tylko media algorytmiczne, czy poruszające się dzięki algorytmom, no bo społeczności tam tak naprawdę nie ma, a są treści, które mają nas angażować. TikTok zresztą przyznał sam, czy też ktoś do tego dotarł, że te algorytmy mają uzależniać, że to specjalnie zostało pod nasze mózgi ludzkie skrojone, że dostajemy dopaminę, jeśli coś jest fajne, a jeśli nie, to może następne będzie. Czyli trochę takiego hazardowego tutaj mechanizmu wplecionego zostało niestety w te wszystkie media społecznościowe. Zmiany dynamiczne, no i wydaje się, że raczej nie na rzecz człowieka, tylko na rzecz tych platform zysku tych wielkich graczy.
W dużej mierze tak. Wiemy o tym od dawna, teraz bardziej, że zdarza się, że się platformy przyznają do tego. I aczkolwiek też zawsze się zastanawiam, jak nazwać współczesne media, dlatego że też, jeśli nazwiemy je algorytmiczne, część osób ma wrażenie, że algorytmy są neutralne, że ponieważ że są jako niezależne od człowieka obiektywne. Natomiast no, wiemy, chociażby w obecnej chwili zaczynają się procesy w Stanach Zjednoczonych związane z tym, że pornograficzne treści były celowo polecane małym dzieciom, rzędu lat 7, gdzie owszem, trzeba napisać, kliknąć, że ma się 13 lat, jak się tworzy odpowiednie konto, ale po treściach wyszukiwania algorytmy widzą, że mają do czynienia z 7-latkiem i stosowne treści podsyłają, dlatego że one dają więcej kliknięć. Więc trzeba pamiętać o tym, że te algorytmy są tworzone przez człowieka, który no niestety ma bardzo różne intencje.
No w przypadku takich platform myślę, że te intencje skłaniają się jednak właśnie ku temu wessaniu nawet uwagi, nawet nie tyle zagarnięciu jej, co takiemu przysysaniu do tych ekranów. Myślę też o tym całym systemie zależności, bo jeśli będziemy edukować dzieci, no to może być trochę za mało, bo one funkcjonują w jakimś środowisku, więc trzeba to by było trochę szerzej chyba też potraktować, spojrzeć może z lotu ptaka właśnie na cały system.
Jak najbardziej. My tutaj jesteśmy ostatni, żeby oceniać rodziców i nauczycieli, właśnie dlatego, że my wychowaliśmy się w innych czasach i często ostrzegamy dzieci przed zagrożeniami, które mogą ich spotkać na podwórku. Nieznajomy człowiek zatrzepia dzieci pod szkołą, a dajemy komórkę bez tego takiego dania im takich umiejętności poruszania się w sieci. Przecież no, nie ochronimy ich całkowicie przed tą obecnością w internecie, w pewnym momencie damy im dostęp do tego. Natomiast jak mamy dać im narzędzia, jak radzić sobie z obcym człowiekiem w sieci, bo dziecko w internecie jest dawane wszystkim ludziom na całym świecie, niezależnie od tego, kto kim jest, jeśli sami nie mamy tej wiedzy. Więc rzeczywiście tutaj pewna rodzaj edukacji rodziców jest szalenie istotny, ale podkreślę edukację, a nie chodzi o pouczanie i mówienie im, posłuchajcie, jak to wy źle zrobicie wszystko.
Czyli nie warto też generalizować, czyli mówić, że tak powinno być. No każdy ma też inną sytuację, tak myślę.
Oczywiście, że tak. To, co zachęcają organizacje zajmujące się taką równowagą cyfrową, to jest stworzenie między rodzicem a dzieckiem pewnego rodzaju porozumienia. W jaki sposób będziemy używać technologii cyfrowych? Do tego są bardzo różne strony, na przykład sieciaki.pl, które potwierdza, poleca Fundacja Dać Dzieciom Siłę, które dają taki internetowy kurs, znowu na komputerze przecież, na komórce można go zrobić, ale który pokazuje krok po kroku, jakimi zagrożeniami można się spotkać w internecie i jak reagować właśnie na tego rodzaju spotkania. No a wiemy o tym, że takie zdarzenia w internecie potrafią mieć bardzo tragiczne skutki, między innymi przez to, nawet nie, że się dzieją, tylko że są nagrane, że istnieją i w pewnym sensie istnieją na zawsze. Pewną taką rzecz, którą my mamy, której czasem nie doceniamy, to jest prawo, w naszym dzieciństwie prawo do błędów. Kto pamięta, co ja robiłam, jak miałam 10 lat, a dzisiaj 10-latek zrobi coś głupiego w sieci, za 20 lat mu to wyciągną. W związku z tym my mieliśmy prawo do błędów, prawo do głupot, które niestety czasem zapominamy i oczekujemy, że młodsze pokolenie ich nie będzie robić, a oczywiście, że będzie. Tylko właśnie te zniszczenia, znaczy no, taka szkoda psychiczna jest też związana z tym, że to jest powielane, wysyłane dalej, że to istnieje na dłużej i stąd tak bardzo staramy się uczulić na te niebezpieczeństwa, które jarzą się w internecie, gdzie oddajemy w pewnym sensie dziecko wszystkim obcym.
No, w internecie nic nie ginie. To takie powiedzonko, ale coś w tym jest. To znaczy ta treść, ktoś wrzuci coś, potem to usunie, ale ktoś już to skopiował i dalej to może funkcjonować. Tak zastanawiam się, czy to nie jest ćwiczenie trochę na wyobraźnię dla rodziców przede wszystkim, albo dla kogoś właśnie, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z siecią, z internetem, czy z mediami społecznościowymi. Co złego może się wydarzyć, co może pójść nie tak? No i trzeba by było to pomnożyć albo popchnąć może jeszcze kawałek dalej, no bo jeśli mówimy o oszustwach, gdzie można stracić pieniądze, no można też jeszcze dalej to popchnąć, czyli można stracić tożsamość, można stracić godność, trzeba być bardzo uważnym. Czy to krytyczne myślenie, o którym też teraz wspomina się coraz szerzej, coraz częściej, jest taką kompetencją, w którą powinniśmy wyposażać właśnie młodzież, siebie też zresztą?
Jak najbardziej. To jest taki rodzaj też informowania o zagrożeniach, do których ewolucyjnie nie jesteśmy dostosowani. Że tak powiem, jeżeli widzimy tygrysa, powiedzmy, zazwyczaj wiemy, jak zareagować.
O, tak.
Natomiast jeżeli mamy zagrożenia w internecie, to w jaki sposób mamy oczekiwać od dzieci, że będą wiedziały, jak się zachować w momencie, kiedy cywilizacyjnie, właściwie czy ewolucyjnie, nie miały z niczym takim do czynienia. Ja też podkreślę, to nie tyczy czy tylko dzieci i młodzieży, tylko też zawsze zalecam, no, z równowagą, ale rodzicom zastanowić się, zanim wrzucą coś z dzieckiem w internecie, bo to często wcale nie dzieci wrzucają, tylko dorośli wrzucają. Czy nawet placówkom, no, czy te dzieci na pływalni w strojach kąpielowych, to naprawdę coś, co powinno być publicznie na Facebooku. Ale też podkreślę, bardzo dużą rolę ma tutaj nasz nacisk potem na prawodawstwo, dlatego że my możemy zabezpieczyć przed innymi rzeczami, natomiast cały czas jako też rodzic mnie, no, mega denerwuje, jeśli widzę stronę 18+, i wystarczy mi kliknąć, tak, mam więcej niż 18 lat. No co to jest za zabezpieczenie?
To jest jedno z najczęściej chyba popełnionych kłamstw w internecie. Obok kłamstwa przeczytałem cały regulamin.
Prawda?
Bo to też jest kolejna rzecz, no musimy sobie uświadomić, że też często, no tak, przeczytałem, zgadzam się na warunki. Co tam jest? Nie wiadomo, bo nie zawsze czytamy. No i też zgadzam się, przechodzę dalej. To też jest coś, co się dzieje. Jednakże myśląc o tym, o takich rozwiązaniach, które trochę przypominają nożyczki ucinają, na przykład nie ma komórek, nie ma jakichś stron, no to jest coś, co trochę właśnie generalizuje, ale no trzeba wyrobić w sobie chyba jakiś taki, i to o tym właściwie ta nasza rozmowa, taki balans, czy jakiś zdrową przeciwwagę do tego bycia cyfrowego, czy oferować to innym, albo może samemu też wprowadzać sobie jakieś takie elementy.
Jak najbardziej. Kiedy dajemy dzieciom komórki, w jakim stopniu, to jest to moim zdaniem między dzieckiem a rodzicem, który, no jednak rodzic zna w dużej mierze swoje dziecko. Natomiast to, co my staramy się jako Hevelianum robić, to właśnie uczyć tej równowagi. Program jest przede wszystkim skierowany do dzieci i młodzieży, więc to im pokazujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne sposoby, w jaki ta komórka, czy ten świat cyfrowy może na nas wpływać. Też staramy się bardzo, żeby młodzież też nie myślała, że przechodzimy do nich powiedzieć, słuchajcie, jesteście uzależnieni, siedzicie w kółko na tych komórkach, co wy właściwie ze sobą robicie?
Tak.
Koniec z tego. Wszyscy w ogóle nadajecie się na jedną wielką terapię. No nie. Generalnie też z takiego doświadczenia własnego wiem, że jest, jeżeli by ktoś do mnie przyszedł, a no tak było w szkole średniej, że ktoś przychodzi, mówił, jesteście ta dzisiejsza młodzież, nic, tylko narkotyki bierze. To ja się czułam dziwnie, że ja ich nie biorę. Druga to jest kwestia, że jeżeli ktoś mi mówi, teraz poddam was terapii tego i was zrobię dla was prewencyjne działanie, no to czułam się jeszcze bardziej, coś ze mną jest nie tak, że no skoro jest ta prewencja, to widocznie przynajmniej powinnam spróbować tych narkotyków. Więc my się bardzo staramy, żeby młodzieży czy dzieci nie informować, że w ogóle naszym celem jest na samym początku właśnie uczenie ich pewnej higieny cyfrowej. Jako centrum nauki też staramy się wychodzić od tych takich spraw trochę naukowych. Może podam przykład. No, jeżeli państwo poruszają się w świecie wokoło, mamy wokół siebie mnóstwo polskich drzew. Dęby, buki, brzozy, no. Ile z nas też, nie tylko dzieci i dorosłych, jest w stanie rozpoznać po liściu, jaki to jest rodzaj drzewa? Jestem przekonana, że wiele osób, ale teraz dajemy dzieci i młodzieży taką kartę z liśćmi podstawowymi, najbardziej podstawowymi, plus symbole najbardziej popularnych mediów społecznościowych. Prosimy ich, żeby ich sprawdzili, w jakim czasie są w stanie podpisać, co jest czym. No, nie muszę mówić, że w większości przypadków sygnał jest jednoznaczny. Te media społecznościowe są bardzo łatwo rozpoznawalne, tylko też podkreślę, że to jest kwestia oczywiście wielkiego marketingu związanego z tymi platformami. No, drzewa nie chodzą wokoło nas, informując nas i reklamując, że są dębem. Natomiast z domu wtedy nie mówimy im, młodzieży, o tym, no słuchajcie, siedzieliście tyle na tych mediach, to wszystko teraz wasza wina. No nie, mówimy im, posłuchajcie, są świetne aplikacje na komórkę. Na przykład Flora Incognita, które pozwalają rozpoznawać różne gatunki roślin, które was otaczają. Zainstalujcie sobie, jak będziecie szli na ten spacer i coś was zainteresuje, sprawdźcie sobie, co to właściwie jest. A możecie wtedy pomyśleć, co się z tym robiło. Czy to używamy dzisiaj w medycynie? Bardzo wiele przecież roślin używamy do produkcji leków. Natomiast jeżeli jest tak, że natomiast z drugiej strony idźcie na ten spacer, bo czy jeśli jest tak, że siedzicie tylko w tych mediach społecznościowych, no to czy to nie jest problem, że wy może rzeczywiście się z tymi drzewami nie spotykacie? Więc to jest znowu kwestia pewnej równowagi między tym światem rzeczywistym i używania tych komórek jako narzędzia, które ma nam pomóc, a tym światem cyfrowym, gdzie jeżeli w nim utkwimy, to autentycznie się zdziwimy, że drzewa istnieją.
Tak, trzeba popracować nad marketingiem drzew, to na pewno, ale też wydaje mi się, że trochę to jest o podawaniu wiedzy, prawda, że już ten sposób taki podawczy, no trzeba jednak opracować scenariusz, program, może trochę właśnie ukryć ten cel, żeby pokazać w taki sposób bardzo obrazowy, jak te akcenty się rozkładają. O, może tak właśnie.
Tak, właśnie, bo o to chodzi. To nie chodzi o nieużywanie. Na zajęciach matematycznych mówimy, no kalkulatory są genialnymi urządzeniami. Sama ich używam. Natomiast problem polega na tym, wiesz, jak uczyłam w szkole, to widziałam to na lekcjach fizyki. Jeśli ktoś nie umiał szacować, jeśli ktoś nigdy nie dodawał w głowie, to potrafił pomylić się na kalkulatorze. Zamiast dodać 2, powiedzmy pomnożyć przez 20. I zamiast wynik 20, wychodziło mu 20 tysięcy i on nie widział w tym problemu. To on nie miał tego dodawać w głowie, ale powinna mu się zaświecić czerwona lampka, jeśli coś jest 10 tysięcy razy większe, że coś się nie zgadza. I te umiejętności szacowania nam się przydają w codziennym życiu, chociażby w zarządzaniu własnym budżetem. Idziemy do sklepu, no ile z nas osób, są takie osoby, ale ile z nas generalnie wyciąga kalkulator, żeby liczyć. No i teraz dajemy temu dziecku kieszonkowe i mówimy o tym, zaplanuj sobie na tydzień te wydatki. To jest umiejętność szacowania. Chcesz oszczędzić, interesuje cię nawet powiedzmy jakaś droga komórka. Zastanów się, ile potrzebujesz oszczędzić co miesiąc, żeby w danym czasie uzbierać sobie na to. To jest bardzo poważna umiejętność i znowu, przecież on nie będzie codziennie siedział z kalkulatorem, liczyć to wszystko. Jeśli będzie umiał szacować sobie w głowie, to będzie mu to o wiele łatwiej niż osobie, która tego nie potrafi. Więc mówimy o tym, że kalkulatory są naprawdę genialnymi urządzeniami. Bardzo wiele rzeczy można też liczyć na komputerze. Natomiast to nie oznacza, że to szacowanie w głowie nie jest istotne.
No tak. I istotna umiejętność na przyszłość też. No, uczenie odpowiedzialności też. Przypominamy Państwu numer SMS-owy do nas 603-06-06-06. Bardzo chętnie przyjmiemy głosy w tej sprawie, w sprawie równowagi.
Równowagi cyfrowej.
To głosy, a teraz krótka przerwa.
Świat nowych mediów.
Cały czas jesteśmy z Państwem, jesteśmy w świecie, no właśnie, świecie, który wymaga takiego podziału trochę, ale na zasadzie równoważni, żebyśmy ten świat cyfrowy spróbowali zbalansować czymś innym. O tym rozmawiamy z Bogną Pazderską z Hevelianum. Witam po przerwie.
Witam serdecznie podobnie.
Jeśli chodzi o tę komórkę, bo to jest taki wyznacznik tak naprawdę tego przywiązania do technologii w takiej codzienności, no to też te przykłady, które przytoczyliśmy przed przerwą, wskazują na to, że powinniśmy sobie odpowiedzieć, czy to my korzystamy z tego urządzenia, czy już nie potrafimy tego robić. W sensie żyć bez niego, czy to urządzenie jakby w nas wywołuje jakieś takie właśnie sprzężenie zwrotne, że boimy się nawet.
Wręcz my zadajemy pytanie, kto rządzi? Czy to komórka używa nas do swoich celów? Czy to my używamy komórki do swoich celów? Czy to jest tak, że każde powiadomienie podskakujemy, więc to komórka nam wyznacza, kiedy mamy coś robić? Czy my sobie chociażby ustawiamy, jakie aplikacje mają nam wyskakiwać powiadomienia, bo są istotne, a jakie nie? I wtedy my jednak jesteśmy bardziej władcą tego sprzętu. Więc to jest taka kwestia bardziej świadomego użycia tego sprzętu, który mamy, niż jego nieużywania. No i też podkreślam, nie oszukujmy się, no coraz więcej instytucji wymaga od nas używania tego sprzętu. Od kiedy miałam dziecko w żłobku, codziennie musiałam właśnie patrzeć na to i patrzeć, co się dzieje. W przedszkolu skanowanie kodu na wejściu. No nie dało się nie używać telefonu komórkowego. W szkole dziennik elektroniczny na komórce. Więc jest ten cały świat cyfrowy się rozszerza, więc ciężko mówić o tym, żebyśmy my nagle to odstawili. Więc tu jest bardziej kwestia właśnie tego równowagi używania, ale też to, co my się staramy w Hevelianum robić, pewnej informacji o tym, a co jeśli tego zabraknie?
No właśnie.
Co jeśli tego nie będzie? Tak z mojego punktu widzenia jako astronoma, no to powiem o tym, że no, krążymy wokół takiej gwiazdy, Słońce. Ja wiem, że to jest bardzo miła gwiazda, cieszę się, że poza dzisiejszym dniem ostatnio trochę sprawia, że jest tam trochę ciepłej na Ziemi. Zagląda więcej. Natomiast to gwiazda bywa troszeczkę kapryśna i miewa na swojej powierzchni burze słoneczne. O nich czasem słyszymy, gdy jest odrobinę większa burza i mamy piękne zorze polarne, między innymi w Polsce. No i super, ale zdarzają się gigantyczne burze słoneczne na Słońcu, które są związane z takimi wielkimi wybuchami koronalnymi, gdzie gigantyczna liczba materii zostaje oderwana ze Słońca i idzie w naszą stronę. W Ziemię nie tak łatwo trafić, ale czasem się zdarza. Mieliśmy takie uderzenie w 1859 roku, to się nazywa zdarzenie Carringtona, kiedy właśnie była gigantyczna burza na Słońcu, a już używaliśmy prądu, już używaliśmy telegrafów. Większość telegrafów uległy spaleniu, dlatego że mówimy o tym, że idzie olbrzymia liczba takiej naładowanej materii i to jest tak, jakby w każde miejsce na jednej półkuli uderzył piorun. Mhm. Więc olbrzymia liczba prądu idzie po wszystkich kablach, spala transformatory, podpalało niektóre stacje. W niektórych przypadkach stacje zaczynały nadawać same między Stanami Zjednoczonymi a Europą bez podłączenia do baterii, bo to była takiego rodzaju indukcja. No i teraz wyobraźmy to sobie w dzisiejszych czasach, że nastąpi tego rodzaju burza. Większość satelit, GPS-y, satelity, które kontrolują też terminale płatnicze, spala się. Idzie to na Ziemię, idzie po liniach energetycznych. Jeżeli się nie zabezpieczymy, zrobimy planowane wyłączenia, idzie po transformatorach, spalają się. I teraz cofamy się o epokę wcześniej. Więc czy my znajdziemy bez tej komórki drogę do najbliższego szpitala? Czy znajdziemy drogę na dworzec? Czy mamy chociaż trochę pieniędzy w gotówce, bo nagle wszystkie terminale przestają działać, żeby zdobyć żywność? Czy mamy te podstawowe umiejętności nadal jako taki backup, gdyby tej komórki zabrakło? Ja podkreślę o tym, że to zderzenie było w 1859 roku i o nim wiemy, bo używaliśmy prądu. We wcześniejszych czasach po prostu od prądu nie byliśmy uzależnieni. Natomiast patrząc na opowieści na przykład Indian mieszkających w Ameryce Centralnej, wiemy o tym, że średnio co 300 lat obserwowali zorzę polarnej na równiku. No, mam nadzieję, że nie muszę mówić, że zorza polarna na równiku to nie jest normalna rzecz. Więc statystycznie taka burza się zdarza co 300, może 500 lat. Taka, że trafia na Ziemię. Statystyka ma to do siebie, że to może być raz na 700 lat, raz na 150 lat. Mm-hmm. Tak to bywa ze statystyką. Natomiast jedno wiemy, to się zdarzy. To nie jest kwestia czy. To się jest kwestia kiedy. Czy za naszego życia, czy za życia naszych dzieci. W związku z tym, chociażby z takiej perspektywy astronomicznej, już nie mówiąc o innych zagrożeniach, no wojna chociażby, my tutaj mówimy w Centrum Nauki jednak o astronomii, staramy się zapytać młodzież i porozmawiać z nimi, na ile właśnie byliby w stanie bez tego świata cyfrowego przez jakiś czas żyć, gdyby trzeba było.
No i to jest ćwiczenie myślowe. Proszę przejść przez to. Ja myślałem o tym wczoraj, używając GPS-a, jadąc do konkretnego miejsca. Czy bym mniej więcej wiem, gdzie skręcić, jak wyjechać, tak, to jest ta droga, ale czy zakończyłaby się ta podróż od razu, czy trzeba by było kręcić, wyjeżdżać, zawracać, no to by mogło zająć jednak trochę czasu.
Na skalę globalną to jeszcze większy problem, bo dzisiejsze współczesne traktory używają GPS-ów często, a nie kierowcy. Statki używają GPS-ów. Jeżeli ten marynarz nie będzie miał podstawowych umiejętności znajdowania szerokości i długości geograficznej przy użyciu gwiazd, które no, ciężej jednak rozwalić, to może mieć problem.
No to prawda. Musimy wyjść jednak trochę teraz, podnieść na duchu państwa, bo to ćwiczenie oczywiście warto sobie przeprowadzić, zastanowić się, myśląc o tym cyfrowym balansie. Profikultura to taki program, który no, ma edukować, ma pokazać, że warto zastanowić się, jak zanim może nawet dojdzie do jakiegoś takiego cyfrowego uzależnienia, tutaj mówimy i o technologii, i o konkretnych rozwiązaniach, o jakichś aplikacjach, czy mediach społecznościowych, to i dla dzieci, i dla młodzieży, ale też i dla osób dorosłych. W internecie materiały do pobrania. Hevelianum samo przygotowuje scenariusze swoich zajęć.
Tak, generalnie, bo program jest realizowany przez bardzo wiele instytucji kultury i Hevelianum w Gdańsku, dlatego że celem jest z tego, że były takie jak przychodzi do nas i do innych instytucji, no, głównie młoda osoba, to żeby nie słuchała długiego wykładu właśnie o uzależnieniach, tylko w każdym miejscu spotkała się z taką krótką informacją. Słuchajcie, no tu jest drobny problem, słuchajcie, tu zwróćcie na to uwagę. I program opiera się na innych badaniach związanych z paleniem. Okazało się, że też tu badania były robione w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli lekarz dawał komuś długi wykład o tym, jak to palenie szkodzi, to nie miało to generalnie efektu. Natomiast jeżeli dana osoba krótko, ale w wielu miejscach usłyszała, że z tym paleniem jest jednak problem, to miało to realny skutek. Więc jest to w pewnym sensie taka kopia programu istniejącego dotyczącego palenia, oparta o tym, że po prostu tam zdało to egzamin, że to pomogło. Także wiele krótkich informacji, żeby się zastanowić.
To też odpowiedź na to, na tego ducha czasu chyba, że tak właśnie musimy podawać sobie, dawkować te informacje, wtedy one jakoś nas bardziej lepiej do nas docierają. Czy takie wpatrywanie się w ekran telefonu, nie wiem, albo i długotrwałe, albo i w konkretnym czasie dnia na przykład, no to może zaburzyć trochę nasz taki naturalny rytm, który powinniśmy mieć?
Jak najbardziej. To jest coś, co informujemy w planetarium mobilnym, dlatego że w Hevelianum zawsze od czerwca do września mamy planetarium, gdzie zapraszamy dzieci, młodzież, ale też dorosłych na specjalne pokazy nieba z astronomem, żeby opowiedzieć o troszeczkę trudniejszych tematach. I tam mówimy też wszystkim nam zwiedzających, czy prosimy ich o zastanowienie się, czy patrzą wieczorami na te komórki. I no niestety światło komórki jest jasne, połączone z dużą ilością niebieskiego, a znowu, my, tak się składa, że ewoluowaliśmy wokół takiej gwiazdy Słońce. I Słońce jest...
Słyszeliśmy o niej tak. Już gdzieś, tak.
A Słońce ze swojej natury, z naszego punktu widzenia, jest rano bardziej niebieskie. I to jest informacja dla naszego mózgu, słuchaj, pobudka, pora działać. A wieczorem jest bardziej czerwone. I to jest informacja znowu, chyba pora się położyć spać. W związku z tym, jeżeli jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nagle wieczorem wyciągamy sobie tą komórkę i świecimy sobie tym światłem w oczach, no to co nas mózg myśli? Pora wstawać. Wtedy się budzi też mały głodek. Jestem głodny, przecież jest środek dnia, więc idziemy do lodówki się najeść, a nasza produkcja melatoniny leci w dół. Potem się w nocy ciężko śpi, a jak rano się budzimy i te hormony budzenia nas mają się wyprodukować, one często tworzą się właśnie z melatoniny, no to właśnie też jest problem i trzeba zacząć od najlepiej kilku szklanek mocnej kawy. Bo jak tu żyć, jak się ciężko obudzić? W związku z tym te używanie wieczorem tutaj akurat jest bardzo szkodliwe, w szczególności jeśli chodzi o osoby, które są wrażliwe na ten cykl snu. Bo wiadomo, są indywidualne predyspozycje, natomiast zdecydowanie utrudnia to dobrą jakość snu i utrudnia to potem takie dobre funkcjonowanie w ciągu dnia.
Czyli można powiedzieć, że działamy przeciwko sobie.
Dokładnie.
W taki sposób.
Jak najbardziej. W związku z tym pora patrzenia na ten telefon no, ma znaczenie i to wieczorne patrzenie, tuż jak się położymy spać, no, jest najbardziej szkodliwe w kontekście spania. Z naszego też punktu widzenia, jako no, mojego jako astronoma, no to też światło komórki, takie zwykłe światło komórki, są można ustawić na kolor czerwony, bardzo nam zwęża źrenice. W związku z tym, jeżeli sobie podróżujemy już, sama uwielbiam pływać no, kajakami po rzece i chcemy się, już się rozłożymy w naszej bazie, chcemy się delektować nocnym niebem, czy tą drogą mleczną, którą noc miasta raczej nie zobaczymy i sobie zaświecimy komórką w oczy, to nasze źrenice się wtedy zwężą. I potrzeba około 20 do pół godziny, zanim będzie pełna adaptacja do ciemności. To znaczy odkładamy komórkę, patrzymy i tracimy połowę tego bogactwa nocnego nieba. Więc znowu te komórki są użyteczne w kontekście sprawdzenia tego, co jest na niebie. Są super aplikacje, które pozwalają skanować niebo po to, żeby nam podpisać, jak jesteśmy ciekawi. Co mi ulicha tam nad tym drzewem świeci? Natomiast trzeba do niej patrzeć ostrożnie. Tutaj podkreślę też, że są aplikacje astronomiczne, które specjalnie mają zmianę koloru na czerwony, dlatego że jest to kolor, który najmniej drażni ludzkie oko. Więc znowu można technologii używać, również tej astronomicznej, tylko z głową.
No właśnie. Są też takie filtry w komputerze, które kolor monitora na przykład mogą zmienić o określonej godzinie już na lekko pomarańczowy. I wtedy już jest taki sygnał, że zbliża się wieczór. No właśnie, zamiast komórki lepiej wieczorem książkę chwycić i wtedy też od razu taki automatyczny wskaźnik zasypiania. Jak książka leci na twarz, to już trzeba ją wtedy odłożyć.
To są też świetne żarówki właśnie, które też specjalnie w takich kolorach czerwonych do lampki wieczornej, żeby czytać przy czerwonym lekko świetle.
O, świetnie. Tutaj mamy w jednym pokoju w radiu taką lampkę właśnie, która też można bardzo tak biało, niebiesko, żółto, więc też można sobie to regulować samodzielnie. No ale przede wszystkim trzeba zwracać uwagę i zastanawiać się nad tym, co robimy. Czy obserwatorium w mieście na przykład, no bo mówimy też o świetle miasta na przykład, które by zaburzało trochę ten widok gwiezdny, powiedzmy, nieba gwieździstego, no ale obserwatoria w mieście też powstają.
Jak najbardziej. Od dawna istnieje w Gdańsku Obserwatorium Gdańskich Szkół Autonomicznych. To jest w Osieku, więc to jest 15 minut piechotą z Gdańska Głównego i ono w roku szkolnym jest dostępne w obecnej chwili 2 razy na miesiąc dla każdego Kowalskiego, jak to się pięknie mówi, z ulicy, czy Kowalskiego, Kowalskiej. Natomiast już jutro będzie otwarcie obserwatorium astronomicznego w Sopocie, więc też będzie kolejne miejsce w Trójmieście, gdzie będzie można to niebo obserwować. Oczywiście to niebo nie będzie tak jak poza miastem, natomiast jest ta zaleta, że to są miejsca, gdzie jedzie się tym autobusem miejskim, to są miejsca, gdzie wygodnie się wróci na noc do domu, więc nie jest to to samo, co obserwatorium pod miastem, ale często do takiego nie mamy dostępu. A tutaj w centrum miasta są te obserwatoria i bez problemu zobaczymy tam chociażby pasy na Jowiszu, księżyce Jowisza, pierścienie Saturna, czy niektóre z wielkich, z mgławic, chociażby wielką mgławicę w Orionie, czy galaktykę Andromedy.
To jest poważna sprawa, to nie tak.
Jak najbardziej, ja tylko podkreślę może, jeśli ktoś z Państwa nie patrzył nigdy przez teleskop na tego rodzaju obiekty, że one nie wyglądają przez teleskop jak z teleskopu Hubble'a. Przede wszystkim będą czarno-białe czy szare, dlatego że w naszym oku są dwa rodzaje odbiorników i jedne są bardziej wrażliwe, widzą w czerni-bieli, drugie czopki widzą w 3 kolorach. I te, które widzą w kolorach, wymagają większej ilości światła. Natomiast te, które widzą w czerni-bieli, mniejszej. Stąd po pierwsze gwiazdy, które mają barwy, wydają nam się wszystkie, jakby były białe, gołym okiem, przynajmniej większość nam się wydaje, jakby była biała. I też te bardzo dalekie mgławice czy galaktyki wydają się, jakby były szare. To, co nie umiemy zrobić, jeśli nie przyłożymy aparatu, to zmusić naszego mózgu, żeby zwiększył czas naświetlania. No, nasze oko robi cyk, 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 zdjęcie. Więc gdybyśmy mieli taki punkcik, może Elon Musk kiedyś coś wynajdzie, taki guziczek, że każe oku przez 2 sekundy się naświetla, to wtedy byśmy gołym okiem zobaczyli barwy galaktyki Andromedy. A tak, to będzie taka szara mgiełka.
Zachęcamy Państwa jutro, czyli sobota, 6 czerwca o 17:00 można już być. O 18:00 obserwatorium stanie się dostępne dla wszystkich mieszkańców. Także no, ciekawostka, z tego co wiem, to w Tczewie też ma powstać takie obserwatorium. Także czy my interesujemy się kosmosem? Kosmos staje się ciekawy? No, Sławosz Wiśniewski-Uznański też jest postacią taką popową, medialną, kimś, kto występuje jako taki bohater zawsze w kombinezonie. No trochę jesteśmy chyba bliżej tego wszystkiego. Jesteśmy bardziej ciekawi?
Myślę, że tak. Też, no, jako Hevelianum organizowaliśmy tutaj w Gdańsku spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Fizycznie odbyło się ono w Filharmonii, ze względu na ilość miejsc, która jest potrzebna. I powiem, że odpowiedź z sali, gdzie była przede wszystkim młodzież, czy dzieci i młodzież, była jakbym była na koncercie Gwiazdy Rocka. Praktycznie co zdanie dzieciaki krzyczały, kochamy cię Sławosz! Miały plakaty. I to nawet kiedy no, jako organizatorzy jesteśmy, musimy na początku mówić pewne rzeczy, które dla dzieci są dość nudne. Kto jest patronem, kto jest sponsorem. No nie jest to coś, co dzieci lat 10 interesuje. A co zdanie właściwie krzyczały. Także naprawdę była to niesamowita atmosfera, więc na pewno w tym gronie jest on tego rodzaju bohaterem. I my też gorąco zachęcamy też jako Hevelianum do tego, żeby zastanowić się właśnie nad karierami kosmicznymi. Ja nie mówię stricte tylko jako astronom, choć jest to fascynujący zawód. Sama jestem astronomem, mój tata jest astronomem i na pewno jeśli ktoś lubi sobie popodróżować po świecie, to praktycznie cały świat można bez problemu zjeździć i zobaczyć. Natomiast jest cała masa zawodów związanych z przemysłem kosmicznym, gdzie są poszukiwani specjaliści. To są ludzie związani z danymi satelitarnymi, ludzie, którzy są inżynierami. Czasem mówię młodzieży, no słuchajcie, ja wiem, że pralka jest bardzo użytecznym urządzeniem, się cieszę, że istnieje. No i super, że są ludzie, którzy produkują silniki do pralki. Ale pomyślcie sobie, moglibyście robić silniki do łazika księżycowego. Czy to nie jest fascynujące? A brakuje bardzo ludzi, którzy będą w polskim sektorze kosmicznym pracować, więc to są zawody bardzo dobrze płatne, gdzie praca czeka na człowieka i firmy polskie mają problem z zatrudnieniem.
No i można potem jeździć na spotkania, być witanym jak gwiazda roka.
To już trzeba polecieć w kosmos, ale no, liczę na to, że za kilka lat człowiek i po księżycu, Polak i po księżycu pochodzi i tego Twardowskiego tam spotka.
Miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o obserwatorium, to jeszcze dodam tylko, bo to nie padło, że obiekt jest przy szkole podstawowej numer 1. To kilkumiesięczne też opóźnienia były, jeśli chodzi o ekstremalne warunki pogodowe. Teraz będzie można wziąć udział i w koncercie muzyki kosmicznej, i w seansie astronarium, i będzie obserwacja Słońca i planet też na żywo. Koncert muzyki kosmicznej, no to może być, co to by było tam, dźwięku chyba w przestrzeni kosmicznej nie ma.
I tak i nie, w sensie w próżni nie ma dźwięku, bo się nie rozchodzi, ale jeżeli sobie wlecimy satelitą w atmosferę Jowisza, to już dźwięk możemy nagrać. Drugą taką rzeczą jest trochę, to jesteśmy w radiu. Ja sama pracowałam przez ileś lat w obserwatorium radioastronomicznym i znowu fale radiowe, to nie jest dźwięk. Ale umiemy przecież fale radiowe zamienić na dźwięk, więc jeżeli mamy dźwięki, fale radiowe wysyłane przez pulsary, to są takie martwe gwiazdy, które obracają się z niesamowitą tym tempem, w ciągu milisekundy potrafią zrobić pełen obrót. I one wysyłają takie pulsy radiowe. No to my, używając mechanizmów, które tutaj też w radiu mamy, zamieniamy to sobie na dźwięk. Więc nie jest to może dźwięk taki bezpośrednio, który przeszedł przez przestrzeń kosmiczną jako dźwięk, ale coś, co my jednak z tym dźwiękiem kojarzymy, więc można stworzyć muzykę, która wkłada tego rodzaju dźwięki kosmiczne w swój rytm. Natomiast ja przede wszystkim zawsze polecam obserwacje astronomiczne, bo nawet jeśli ten obraz nie jest teleskopu Hubble'a, to z doświadczenia wiem, jak prowadzimy pokazy, najbliższe 8 sierpnia, nocne podglądanie Wszechświata w Hevelianum, to jeżeli ludzie oglądali nawet przez te niewiarygodnie piękne zdjęcia, to oglądali też filmy z Supermanem, który łapie samoloty, z innymi superbohaterami i wiedzą teoretycznie, że to jest prawdziwe, ale tego nie czują. Natomiast w momencie spojrzenia przez teleskop, nawet jeśli ten obraz jest dużo gorszy niż z teleskopu teraz Jamesa Webba, to zazwyczaj, jak ktoś pierwszy raz spojrzy, to jest wow, to naprawdę tam jest. To jest prawdziwe.
Magia. Magia. To na koniec muszę zapytać, jak z perspektywy astronoma, astronomki wygląda życie w innych zakątkach, jeśli chodzi o nas, o nasz wszechświat. Trochę rozmawialiśmy o filmach science fiction poza anteną, ale też myślę, że warto tu podzielić się jakimś takim trzeźwym spojrzeniem na to.
Jak najbardziej. Ja też od razu powiem, że w Hevelianum będziemy mieli 4 spotkania dla dorosłych właśnie, gdzie tematyką jednego z nich będzie życie w przestrzeni kosmicznej. Powiem tak tutaj krótko. Po pierwsze, ja sama nie wiem, co jest bardziej przerażające, że jesteśmy sami w tym we wszechświecie, czy że są inni i nie jesteśmy sami. Natomiast z punktu widzenia nauki nie mamy pewności, czy jesteśmy sami, póki nie odkryjemy. Natomiast tak patrząc na taką zasadę kopernikańską, żadne miejsce nie jest wyróżnione we wszechświecie, to jest niezwykle małe prawdopodobieństwo tego, żeby rzeczywiście tak było. Że jeżeli jest inna planeta, a nie wiem, na ile Państwo się orientują, w naszej galaktyce jest jakieś, powiedzmy, średnio 300 miliardów gwiazd. Wiemy, że minimum tyle planet. Olbrzymia część z tych planet jest na pewno Ziemia, podobna do Ziemi. Głównie znamy planety bliżej nas, bo łatwiej je znaleźć. Głównie znamy planety większe, bo łatwiej je znaleźć. Ale wiemy, używając znowu praw matematyki, praw statystyki, ile tych planet musi być w takim razie, takich, które są podobne do Ziemi. Więc to jest absolutnie niewiarygodne, żebyśmy nie byli. Natomiast może Państwa, jeśli mamy 2 minuty, zaproszę do eksperymentu myślowego, żeby zrozumieć, dlaczego to jest taki problem odkryć tych kosmitów. Proszę sobie wyobrazić, że znajdują się Państwo od nas na planecie, która znajduje się wokół gwiazdy odległej od nas o 100 lat świetnych. To jest taka odległość, którą pokonuje światło w ciągu 100 lat, podkreślę. Znajdujemy się na tej planecie, mają Państwo sen. Jest taka niebieska planeta, Ziemia, trzecia wokół tej gwiazdy i tam mam wizję, jest życie. Jak Państwo znajdą to życie? Załóżmy, że technologicznie jest ta planeta na takim samym poziomie jak nasza. Czy jesteśmy w stanie dolecieć do innej gwiazdy? My nie. Nie umiemy dolecieć do żadnej innej gwiazdy poza Słońcem w obecnej chwili, jako ludzkość. Więc załóżmy, że tam też nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Więc w jaki sposób możemy wiedzieć, że istnieje życie na obcej planecie, oddalonej od nas o 100 lat świetlnych? To jest naprawdę niewielka odległość w naszej galaktyce. Nasza galaktyka ma średnicę 100 tysięcy lat świetnych, a jest jedną z miliardów galaktyk w tym wszechświecie. Więc to, co my używamy na naszej planecie, to są radioteleskopy. Radioteleskopy nasłuchują fal radiowych, może Państwo słyszeli o programie SETI, no bakterii nie usłyszą. Więc nie może być to być cywilizacja, na której są bakterie, dinozaury, ptaki. To za mało. Musi być cywilizacja już cyfrowa jednak. No i teraz nasłuchujemy Ziemię. Co my usłyszymy? Załóżmy, że wszystkie radioteleskopy najpotężniejsze bierzemy. Otóż usłyszymy nic. Dlaczego? Kiedy na Ziemi zaczęliśmy produkować fale radiowe? Kiedy już powstało radio? Powiedzmy średnio 60, może 70 lat temu. A, zaokrągły. To ten sygnał wyprodukowany 70 lat temu przebył w kosmosie odległość 70 lat świetnych. To oznacza, że w odległości 100 lat świetnych jesteśmy niewykrywalni naszymi metodami. My nie umiemy siebie wykryć w odległości 100 lat świetnych. Ja nie powiem, że umiemy w odległości 70 lat świetnych, bo ten sygnał był strasznie słaby i z odległością słabnie każda fala, energia się rozprasza. Natomiast czysto teoretycznie jesteśmy wykrywalni naszymi własnymi metodami do powiedzmy 70 lat świetnych. Więc proszę się nie dziwić, że może ktoś inny, kto jest podobnie jak nasz, nie może nas znaleźć, albo że my nie możemy innych znaleźć. My w kosmosie obserwujemy przeszłość. Im dalszy obiekt, tym obserwujemy go takim, jaki on był dużo wcześniej. Słynna galaktyka Andromedy to jest 2,5 miliona lat świetnych.
Nie wiem, czy potrzebowali Państwo takiej wiedzy.
To taka już mocna dawka merytoryczna.
Tak, naprawdę, dziękuję. I cieszę się, że się nie wyrwałem, bo chciałem powiedzieć, że co byśmy usłyszeli. Chciałem powiedzieć naszą audycję, naszą rozmowę w Radiu Gdańsk. Bardzo dziękujemy. Bogna Pazderska z Hevelianum, koordynatorka programu Profikultura i astronomka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Artur Seruga audycję zrealizował. Ja nazywam się Filip Jędruk. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.